Powołani przez słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów.
Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi.
Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu
serdecznie zapraszają na audycję
Dar i Tajemnica.
Zapraszamy!
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Jak rosną zastępy i duch Twój się budzi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj w studiu Radia Rodzina w gronie, myślę, dość bliskim temu miejscu, jako że znajdujemy się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego, to w zasadzie jesteśmy poniekąd jego gospodarzami. Mianowicie witam kleryka Krzysztofa, witam kleryka Jędrzeja. Zaraz powiedzą parę słów więcej o sobie. Pozwolę zacząć od siebie. Ja jestem Bartek, jestem klerykiem drugiego roku w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. Pochodzę z Koźmina Wielkopolskiego, z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika.
Witam, nazywam się Jędrzej Grobelny, pochodzę z Krotoszyna i jestem klerykiem roku czwartego.
Mam na imię Krzysztof Bogusławski, pochodzę z Pogorzeli, z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Jestem klerykiem roku drugiego.
I chcemy w tym gronie bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy zaprosić na audycję o nazwie Dar i Tajemnica. Chcielibyśmy się dzielić z wami tym, jak wygląda nasze życie w seminarium, czym to się je. Chcemy trochę poszerzyć wasze patrzenie na to, jak się tutaj w zasadzie żyje, jak to wszystko wygląda. Krzysztof, doinformuj jeszcze słuchaczy, kiedy się ta audycja będzie ukazywać.
Tą audycję nasi drodzy słuchacze będą mieli okazję usłyszeć w każdy ostatni czwartek miesiąca.
Dokładnie. Tą naszą rozmową, tym naszym opowiadaniem chcielibyśmy, tak jak już mówiłem, przybliżyć ten obraz życia w seminarium, ale również mamy nadzieję, że może poprzez to ktoś odnajdzie w sobie, ktoś odkryje to, że Pan Bóg może wzywa go właśnie do wyboru takiej drogi życiowej. Mamy dzisiaj bardzo słoneczny dzień, a jak słońce, to i pierwsze, co przychodzi na myśl, to lato. Cudowna pora roku, podczas której to wszyscy uczniowie, wszyscy studenci, jak i nauczyciele przeżywają wakacje. I właśnie o nich chcielibyśmy trochę dzisiaj porozmawiać. Mianowicie, jak to w zasadzie wygląda w przypadku kleryka? Ktoś by mógł pomyśleć, taki kleryk jako student, no to lipiec, sierpień, wrzesień, 3 miesiące wakacji. Cały czas na nic nie robienie może na to poświęcić. Jędrzej, powiedz, czy to faktycznie tak wygląda, że taki kleryk to sobie przez 3 miesiące siedzi w domu, spija kawkę i tak dalej, i tak dalej.
No myślę, że nie do końca jest to prawda. Na pewno jakiś bardzo krótki odcinek tego czasu jest poświęcony na taki bierny odpoczynek, ale wakacje kleryka jest to bardzo intensywny czas. Możemy podzielić go na takie 3 podstawowe etapy. Pierwszy etap jest to praktyka dla dwóch diecezji i poświęcamy ją na różne formy aktywności. Są to rekolekcje z niepełnosprawnymi, posługa wśród chorych, jest to czas poświęcony na dyżur w seminarium, jest to czas poświęcony na wspólne pielgrzymowanie razem z ludźmi z naszych parafii. Jest to czas także, w którym my poznajemy, jak diecezja funkcjonuje na co dzień i jak wygląda ta rzeczywistość diecezjalna. Kolejnym etapem jest ten miesiąc poświęcony dla parafii i wtedy w tym czasie jesteśmy do dyspozycji księży proboszczów i posługujemy w przeróżny sposób w naszych parafiach. I ostatni miesiąc jest miesiącem, który mamy do swojej dyspozycji. W tym czasie także realizujemy praktyki szkolne, bo każdy kleryk po 3 roku wzwyż takie praktyki szkolne musi odbyć.
Dobrze, że dodałeś, że po 3 roku, bo byłbym trochę zaskoczony właśnie razem z Krzysztofem takim obrotem spraw. Krzysztof, powiedz, mam tutaj na karteczce zapisane takie hasło oaza. Co to jest w zasadzie ta oaza? To jest jakieś spotkanie, czy to jest może jakaś forma pracy. Co to jest? Przybliż nam to w kilku zdaniach. Jakie jest twoje doświadczenie tego czasu?
W sumie dla mnie Oaza ma niezwykle wiele wspólnego z nazwą tej audycji. Dar i tajemnica. Tajemnicą to było dla mnie aż do momentu, kiedy wysiadłem z autobusu w kamienicy. Jak to wszystko będzie wyglądało? Gdzie ja właściwie będę tam mieszkał przez ten niezwykle długi czas? Co ja będę tam robił? Kim się będę zajmował? Bo w sumie na początku słyszeliśmy tylko tyle, że będziemy animatorami. Animator to taka osoba, chociaż nazwa jest tajemnicza, zajmuje się czymś niezwykle prostym, a być może dla niektórych może być to coś trudnego. Animator dba o powierzonych jego opiece na okres 15 dni, no, młodzież, dzieciaków. Zajmuje się przeprowadzeniem specjalnie dla nich bloku rekolekcyjnego poświęconego tajemnicom różańca. Oaza dzieli się na trzy różne grupy wiekowe. Oazę Dzieci Bożych, Oazę Nowej Drogi i Oazę Nowego Życia. Ja zajmowałem się tą średnią grupą wiekową, czyli Oazą Nowej Drogi. I były to już takie poważniejsze chyba, mam wrażenie, tematy związane właśnie z tym, jak na tej drodze, którą obieramy ku Jezusowi, mamy się odnajdywać. Rozmawialiśmy razem z innymi klerykami, Dominikiem, Mikołajem, Jakubem, z dzieciakami podczas spotkań związanych właśnie z tematem naszych rekolekcji. Spędzaliśmy razem czas, chodziliśmy po górach. W sumie Oaza to takie 24 godziny na dobę razem z tymi dzieciakami, dla których praktycznie na ten czas stajesz się ich opiekunem i musisz poświęcać swój czas i swoje wszystkie, naprawdę wszystkie siły, żeby one z tych rekolekcji wyniosły jak najwięcej.
Jędrzej tutaj trochę za nie mówił, więc trzeba go teraz poruszyć trochę. Mam tutaj napisane na swojej karteczce, że byłeś przez wakacje w szpitalu. Co ci się stało, że musiałeś być przez wakacje w szpitalu? Czy to nie wcale nie chodzi o to, że byłeś w jakiś sposób poszkodowany? Co tam się działo w tym szpitalu?
Bogu niech będą dzięki, że nie byłem w szpitalu z powodu jakiejś choroby. Byłem w szpitalu, ponieważ po trzecim roku jest taki zwyczaj w naszym seminarium duchownym, że każdy kleryk wybiera się na 2 tygodnie do szpitala i posługuje wśród chorych jako wolontariusz. Pomaga w tych codziennych czynnościach, karmi, pomaga właśnie przy pracach higienicznych, przy higienie codziennej, pomaga także chorym, podnosi ich, poprawia poduszki czy też przewija. Jest to praca bardzo taka trudna, poznajemy pracę pielęgniarek, pracę lekarzy, aby też może lepiej się przygotować do posługi kapelana w przyszłości czy pracy z chorymi. Myślę, że posługa wśród chorych była dla mnie bardzo cennym doświadczeniem, ponieważ chorzy są bardzo blisko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i to doświadczenie bardzo ubogaca każdego i każdemu życzę właśnie takiego przeżycia swojego czasu właśnie na praktyce wśród chorych.
Powiedz jeszcze taką jedną rzecz, czy ci wszyscy ludzie w szpitalu, pośród których byłeś, czy oni wiedzieli, kim ty tak w zasadzie jesteś?
Założenie tej praktyki jest takie, że posługujemy incognito, to znaczy chorzy myślą, że jesteśmy jakimiś praktykantami. Najczęściej mylą nas z praktykantami medycyny, ewentualnie z opiekunami medycznymi i jest to zawsze takie zaskakujące dla nich, gdy w ostatni dzień przychodzimy w sutannie. Oczywiście jest zaszokowanie, są może nawet i często jakieś łzy wzruszenia czy radości. Dla osób starszych jest to na pewno jakieś przeżycie i oczywiście lekarze i personel wie, że jesteśmy klerykami, jednak chorzy żyją w nieświadomości i może lepiej.
Może lepiej, robi się im niespodziankę taką na koniec praktyk. Teraz może ja opowiem trochę o moim doświadczeniu inicjatywy do niedawna Przystanka Jezus, a w tym roku odbyła się pierwsza edycja właśnie akcji ewangelizacyjnej Przyjaciele Jezusa. I co tam się działo, co to jest, o co w tym chodzi, gdzie to się dzieje? Dzieje się to wszystko przez 4 dni równolegle z festiwalem Polen Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą. Moim zadaniem było koordynowanie przekazywania wszelkich ogłoszeń organizacyjnych uczestnikom, ludziom, którzy się tam zjechali, aby dzielić się z uczestnikami festiwalu swoim doświadczeniem Pana Boga, więc może nie miało to tak dużego wymiaru rozmowy z tymi uczestnikami festiwalu, chociaż też na to parę chwil znalazłem w międzyczasie. Bardzo takim doświadczeniem najmocniejszym, które gdzieś mi zostało teraz w głowie pośród tych różnych wydarzeń, które się tam działy. Spotykaliśmy masę różnych, różnistych ludzi. Tak, wyjechałem z takim przeświadczeniem, że na polach tego festiwalu można spotkać naprawdę każdego. Ale właśnie, tak jak już mówiłem, takim najbardziej mocnym doświadczeniem była dla mnie rozmowa z pewnym z uczestników festiwalu, który to był już tam nie pierwszy raz, i w tej rozmowie towarzyszył mi jeden misjonarz z Malezji, który również brał udział w tej akcji ewangelizacyjnej. I ten człowiek, z którym rozmawialiśmy, był już w stanie delikatnie wskazującym na spożycie alkoholu i nie przyjmował, że tak powiem, nader wielu informacji, które chcieliśmy mu przekazać. Chociaż rozmawiał z nami, był komunikatywny, ale ja po prostu po 20 minutach już miałem serdecznie dość tej rozmowy. Człowiek stoi w tym słońcu i byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ten misjonarz, jak i również inni ludzie, czy siostry zakonne, czy księża, jak wiele dobroci, takiej cierpliwości wobec tych wszystkich ludzi. Ja sobie koniec końców poszedłem najzwyczajniej w świecie, zostawiłem tego misjonarza samego razem z tym człowiekiem i później chyba przechodząc półtorej godziny później obok tego samego miejsca zobaczyłem, że oni cały czas tam stoją, że on cały czas z nim rozmawia. I zobaczyłem wtedy, że jeśli chodzi o miłosierdzie, to chyba jeszcze trochę muszę poćwiczyć. To mnie bardzo zbudowało i zobaczyłem jeszcze jedną taką rzecz, to, że Kościół wcale nie jest, mamy październik, mamy miesiąc misyjny, tak a propos, bo właśnie do tego zmierzam, że Kościół w swojej misyjności wcale nie musi jechać gdzieś daleko do Afryki, czy do Australii, czy gdziekolwiek indziej, ale że Kościół jest faktycznie misyjny i że to wszystko wcale nie jest aż tak odległe, jak mogłoby nam się wydawać. Jędrzej, mówiłeś właśnie o czasie na odpoczynek, na praktyki oraz o czasie spędzonym na parafii. A jak wyglądała twoja praca, jak wyglądała twoja posługa właśnie na parafii? Z czym to się je? O co tam chodzi w ogóle?
Tak jak mówiłem, jeden miesiąc w czasie wakacji kleryk poświęca dla pracy w parafii, to znaczy oddaje się do dyspozycji księdza proboszcza. I ksiądz proboszcz decyduje o twoim wolnym czasie, co będziesz robił, jaki będzie zakres twoich obowiązków. Osobiście ja pomagałem w kościele jako kościelny na czas wakacji i choroby pana kościelnego, zastępowałem go w jego obowiązkach. Angażowałem się oczywiście w organizację liturgii, w pracę z różnymi grupami parafialnymi. Włączałem się też w pracę w biurze parafialnym. Myślę, że ta praktyka przygotowuje nas do takiej codzienności na parafii, kiedy już rozpocznie się ten czas właśnie takiej konkretnej pracy. Będziemy pracować w biurze, w kościele i tak dalej, i tak dalej.
Czyli zbierałeś doświadczenie przez ten okres, tak? Bycia do dyspozycji, jak powiedziałeś, księdza proboszcza.
Myślę, że każdy z nas właśnie zbierał to doświadczenie.
Krzysztof, na ciebie czekały jakieś zadania specjalne na parafii?
Na pewno inaczej wygląda posługa na parafii kleryka obuczonego, jak na przykład Jędrzeja, a inaczej kleryka, który jeszcze nie nosi sutanny, bo zupełnie inaczej odbierają go ludzie. W ogóle przez ten czas wakacji dowiedziałem się, że nie wszyscy moi parafianie zdają sobie sprawę z tego, że ja poszedłem do seminarium. Więc ciekawe było właśnie czasami zobaczyć wielkie zdziwienie, które wykwita na twarzy niektórych starszych, nawet ludzi, którym wydawałoby się faktycznie czasami w tym kościele są. I widzą, że człowiek zachowuje się i podczas mszy robi troszeczkę więcej rzeczy. A jeżeli chodzi o to, w jaki sposób pracowałem podczas moich praktyk na parafii, to była taka pielgrzymka zorganizowana przez proboszcza mojej parafii do sanktuariów maryjnych Francji i ja na nią nie pojechałem. Wiązały się z tym następujące obowiązki. Przez przeszły tydzień musiałem dzień w dzień na każdą ranną, wieczorną mszę jeździć do kościoła moim ukochanym rowerem, ponieważ własnych czterech kółek niestety nie posiadam, a mimo wszystko kawałeczek od kościoła mieszkam. Raz zostałem nawet pogoniony przez takiego małego, złośliwego psa, ale to takie jedno marginalne wydarzenie, myślę. Po prostu musiałem się praktycznie od podstaw uczyć tego, co pan kościelny musi robić. Bo wydawałoby się, że jako ministrant, lektor przedtem będę miał jakieś pojęcie na ten temat, ale tutaj okazuje się, że człowiek przez taką rutynę, można powiedzieć, oglądania w kółko tego samego, nie zdaje sobie sprawy z wielu rzeczy. I po prostu musiałem to sobie wszystko dokładnie poprzypominać i zadbać o to, żeby ksiądz, wychodząc do ołtarza, miał pewność, że ubrałem go w ornato właściwym kolorze, albo że w ampułkach jest woda i wino i na patynie przygotowana hostia, żeby nie było niespodzianki. A taka niespodzianka, marginesem mówiąc, się raz zdarzyła, więc musiałem bardzo szybko biegać do zakrystii.
Czyli robiłeś niespodzianki i innym twoją decyzją o wstąpieniu do seminarium i sobie podczas tego czasu praktykowania w kościele.
Tak jest.
Dobrze, tak to wygląda, jeśli chodzi o regulaminowe części tego formalnego podziału wakacji na trzy części. A czy jeszcze jakieś specjalne wyzwania, jakieś niespodziewanki czekały na was w czasie tych wakacji?
No myślę, że bycie klerykiem, a później bycie księdzem, to nie jest praca od do, to nie jest praca przez 8 godzin, tylko to jest właściwie styl życia, jak żyjemy, a więc całe te 3 miesiące, całemu temu czasu powinien przyświecać jakiś cel. Tym celem jest ewangelizowanie, dawanie świadectwa Jezusie Chrystusie, który żyje i który przemienia nasze życie. I myślę, że każdy z nas w tym swoim wolnym czasie spędzał czas na różnych formach wypoczynku, który był kreatywny, który dawał coś nam i dawał coś innym. Myślę, że takim pięknym spędzaniem czasu są wędrówki po górach i pewnie wielu kleryków ten czas właśnie poświęcało na wędrowanie po górach, aby odkrywać właśnie tą mistykę gór, aby być bliżej Pana Boga poprzez też może i taki wysiłek fizyczny, który też oczyszcza, który daje takie świeże spojrzenie na nasze życie.
Jeżeli chodzi o wędrówki po górach, to faktycznie jeszcze tak odnośnie tej oazy, zdarzyło się tak, że całą grupą naszą wielką, nie pamiętam dokładnie ile nas było, paru dziesięcioosobową wyruszyliśmy na Gorc. I faktycznie mistyka góry, te sprawy, ale człowiek nie wraca oczyszczony, ale cały brudny, lepki od potu i przy okazji jeszcze upaprany od jagód.
Tak, od niedawna świętowaliśmy rocznicę wyboru Jana Pawła II, a propos tutaj tych gór, o których przypomniałeś. No ja tutaj przyznam się, że miałem takie doświadczenie właśnie gór, tego obcowania z ich piękn, że tak to nazwę. I faktycznie było to bardzo dobre doświadczenie, do którego bardzo miło teraz pamięci wracam. To, co powiedziałeś, jeszcze dopełniłbym tym, że tak jak dla nas, mam na myśli mnie i Krzysztofa, były to pierwsze takie wakacje w nowej roli i dla mnie na pewno to wiązało się gdzieś z takim samomobilizowaniem siebie do tego, żeby gdzieś zawalczyć, postarać się o regularność taką w modlitwie. Tutaj w seminarium mamy plan dnia, wedle którego funkcjonujemy, a przyjeżdżając do domu właśnie trzeba sobie samemu niejako nad tym pracować. Poświęcić trochę tego właśnie swojego wolnego czasu na tą modlitwę, na bycie z Bogiem.
A taka systematyczność w tym wszystkim czasami jest naprawdę niezwykle trudna. Sam mając doświadczenie tych 3 miesięcy, mogę powiedzieć, że czasami nawet przez zwykłe zmęczenie tymi wszystkimi obowiązkami, które się ma, człowiek po prostu zapomni, żeby na koniec dnia odmówić kompletę i po prostu pożegnać się do następnego ranka z Panem Bogiem.
Myślę, że właśnie w tym wolnym czasie, w czasie wakacji sprawdza się te wszystkie stałe praktyki, które mamy w seminarium duchownym. Ten czas wolny sprawdza to, jakimi jesteśmy tak naprawdę klerykami, jakimi jesteśmy ludźmi, czy faktycznie poświęcamy ten czas na modlitwę, czy poświęcamy ten czas tylko w seminarium, kiedy jest ustalony rytm dnia. Na pewno jest to jakaś próba dla każdego z nas.
Nie jest to zawsze łatwe, ale owoce są, myślę, warte tego, żeby chcieli zawalczyć. Dobrze, na ten moment wakacje zakończyły się z dniem 31 września i ten temat już, myślę, możemy zostawić w tamtym miejscu, gdzie się skończył. Już teraz nie będziemy do niego wracać. Tyle o nim i chcielibyśmy również, żeby ta audycja za każdym razem kończyła się świadectwem jednego z naszych braci albo jednego z nas, właśnie tego, jak to się stało, jak to wyglądało w jego życiu, że zdecydował się na wybór takiej, a nie innej drogi, żeby faktycznie wstąpić do seminarium. My dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Zaraz oddamy głos Piotrkowi, który właśnie dzisiaj w pierwszej audycji podzieli się z Państwem swoim świadectwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Śpiewać, daj nam Twoje.
każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą. Jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka.
Ten świat, iść pokornie przed Bogiem my.
Będzie uchwalony Sydyspus. Mam na imię Piotr, pochodzę z parafii świętego Michała Archanioła w Lajsku. Tak jak Bartek wspomniał, chciałem z Państwem podzielić się moim doświadczeniem, jakie Pan Bóg mi dał, przeprowadzając mnie tutaj do seminarium, abym mógł rozeznać swoje powołanie. Od samego początku, od małego już dziecka, Kościół nie był dla mnie daleki, ponieważ moi rodzice zabierali mnie raz z moimi dwoma braćmi do kościoła. I czy to było jakieś dodatkowe nadróżaniec, czy majowe, dla mnie to nie był problem, żebym musiał iść do kościoła. Nikt nie musiał mnie do tego przymuszać. I było też tak w późniejszych etapie mojego życia, czy to w podstawówce, czy w gimnazjum, czy w technikum. Cały czas nie musiał mnie nikt zmuszać, abym szedł do kościoła. Jednak w pewnym momencie mojego życia zauważyłem, że coś jest nie tak, że pojawiło się kilka takich cięższych grzechów, z którymi nie mogę sobie poradzić. I nawet uczęszczanie do spowiedzi częstszej, czy do komunii świętej, nie pomagały mi w tym. I w pewnym momencie pojawiły się rekolekcje szkolne. Były to rekolekcje wielkopostne, trochę inaczej niż zawsze organizowane na hali sportowej. I wtedy postanowiłem pójść na nie. I w pierwszy dzień już one mnie zaciekawiły, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do modlitwy wstawienniczej. Czyli dwie osoby modliły się za jedną osobę. Jednak ja mówiłem, nie wyjdę. Co inni pomyślą o mnie? Co powiedzą koledzy? Co powiedzą koleżanki, które obok mnie siedzą? Nie ma takiej opcji. Jednak Pan Bóg cały czas mnie zapalał w sercu, żebym wyszedł. Cały czas miałem takie pragnienie pójścia. I po dłuższym czasie postanowiłem, dobrze, wyjdę, zobaczymy co będzie. Na drugi dzień ta sama sytuacja. Wyjście do adoracji krzyża. Ale znowu taka walka wewnętrzna. Mówię, nie wyjdę. Jednak po długiej walce wyszedłem. I na trzeci dzień zostaliśmy zaproszeni do pójścia do spowiedzi i do adoracji. Wtedy już bez żadnego zastanowienia poszedłem. Podczas adoracji oddałem po raz pierwszy Panu Bogu swoje życie. I po tych rekolekcjach moje życie całkowicie zaczęło się zmieniać. Zacząłem jeździć na różne rekolekcje, na różne wydarzenia. Wstąpiłem też do wspólnoty, która prowadziła te rekolekcje, do Stowarzyszenia Tratwy na Rzecz Ewangelizacji Młodzieży. Jednak w moim życiu też miałem kilka problemów zdrowotnych. Co coś wyleczyłem, to lekarze znajdowali mi jakąś nową chorobę. Miałem też kilka problemów z kręgosłupem, kilka razy byłem w sanatorium. Takim większym kolejnym problemem było to, że nie mogłem normalnie oddychać przez nos. Ale to nie byłoby tyle problemem, co przez to cały czas chorowałem. Nie było miesiąca, w którym już nie chorowałem. I zapisałem się na operację, która miała odbyć się za 2 lata. Lecz tydzień później, po zapisaniu się na tą operację, moja mama zapytała się mnie, czy nie chcę jechać z nią na mszę w intencji uzdrowienia. Po prostu nie myśląc o tym, ale dlatego, że kiedyś tam była, czy nie chciałbym z nią jechać. Ja tak z początku nie chciałem za bardzo jechać, ale stwierdziłem, no dobrze, widzę, że bardzo chcę jechać, to pojadę. I pojechaliśmy. I wtedy po mszy była adoracja. Podczas tej adoracji modliliśmy się właśnie o uzdrowienia. Po mszy ksiądz wychodził z Najświętszym Sakramentem od ławki do ławki i błogosławił Najświętszym Sakramentem. Ja wtedy tak po prostu zacząłem dziękować swoimi słowami. Tak jak mnie Pan Bóg jakoś tak zachęcał. Po prostu własnymi słowami modliłem się. I po pewnym czasie ktoś ze wspólnoty powiedział, który prowadził tą modlitwę, żebyśmy zaczęli się modlić obok siebie za siebie wstawienniczo. I obok mnie klęczała jakaś młodsza dziewczyna. Nawet jej nie znałem. Położyłem rękę na jej ramieniu, ona na moim. I zaczęliśmy za siebie się modlić. I w pewnym momencie na jej i na swoim ramieniu poczułem wielki ogień. To było coś nie do opisania. To było takie doświadczenie, które nie szło tego opisać. Po chwili znowu poczułem, jak delikatnie zaczęła mi spływać z nosa. Ja mówię, nie, no wydaje mi się niemożliwe. Jednak po powrocie do domu, przez cały tydzień, ale tylko i wyłącznie podczas modlitwy, czułem, że coś się zmienia. Cały czas jakoś mocno mi spływał katar z nosa, ale tylko podczas tej wyłącznie modlitwy. Jednak po tygodniu wszystko przestało. Wszystko się skończyło. Mówię, tak jak przegroda krzywa była, tak wszystko jest. No, zobaczymy. A tu nagle 3 tygodnie później dostałem telefon ze szpitala, że mam się stawić jak najszybciej na operację, bo się zwolniło miejsce. Ja mówię, dobrze, no, nie pierwsza moja operacja, więc godziłem się. Pojechałem tam, zrobiono mi tomograf i przychodzi do mnie ordynator i mówi takie coś. Tu nie jest tak źle, jak pan mówił. Tu nie mam polipów. Wtedy ja wszystko zrozumiałem. Ponieważ rozumiałem robiony tomograf oraz rezonans głowy i na jednym i na drugim były. A było to robione w 2 różnych miejscach. I od tamtego momentu moje życie jeszcze mocniej zaczęło się zmieniać. Nie dosyć, że jeździłem na wspólnoty, to jeszcze zacząłem przez internet uczestniczyć, modlić się razem na spotkaniach modlitewnych. I podczas po jakichś 2 miesiącach po tym uzdrowieniu na jednym spotkaniu modlitewnych padły takie słowa: Pan Bóg ma do ciebie jakiś cel, nawet sobie teraz tego nie wyobrażasz. I po tym spotkaniu otworzyłem Pismo Święte, na chybił trafił i pierwsze słowa, jakie przeczytałem: mężczyzna jest bardziej oddany Panu Bogu, jeżeli jest nieżonaty, bo jeżeli jest żonaty, to troszczy się o sprawy świata, o to, aby się przypodobać żonie i dostaje rozterki. Te słowa totalnie obróciły moje życie do góry nogami. Tym bardziej, że dzień wcześniej, w niedzielę, miałem rozmawiać z dziewczyną, żebyśmy wstąpili razem w związek. A w poniedziałek padły te słowa. I od tamtego momentu pojawiły się pierwsze myśli o seminarium. Zacząłem jeździć na rekolekcje, zacząłem jeszcze mocniej, żarliwiej prosić, żeby rozeznać tą drogę. I po niecałym roku od tego momentu stwierdziłem, że jeżeli nie spróbuję, mogę żałować. Jeżeli nie wstąpię do seminarium, to później mogę całe życie żałować. I tak to się stało. Już dzisiaj wiem, że nie żałuję żadnej decyzji. Od tej początkowej, której oddałem Panu Bogu swoje życie, aż do dzisiaj. Naprawdę były to niesamowite chwile. Zobaczymy, co Pan Bóg chce ode mnie. Czy teraz na pewno do seminarium? Jednak naprawdę wiem, że warto. Warto było zaryzykować.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi.
Ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie.
Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi. Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi.